zapraszamy na program Szlachetne Zdrowie. Na antenie naszego radia można usłyszeć go w każdą środę po godzinie 19.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, jak w zapowiedzi było powiedziane, audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń, jestem lekarzem. Nie ukrywam, że dzisiejsza audycja będzie dość trudna. Właściwie już tak jechałam tutaj i się zastanawiałam, od czego tutaj zacząć. Też długo jakby nie miałam do końca tego tematu drugiej i trzeciej części audycji, która zwykle jest jakaś taka bardziej profilaktyczna, albo mówimy sobie o chorobach. Więc w poniedziałek, jak kończyłyśmy pracę po 19 z dziewczynami w przychodni, to pytam, o czym można by było powiedzieć w radiu. No i powiedziały o empatii. Nie jestem specjalistą, nie jestem psychologiem, ale pomyślałam sobie, że być może na ten czas nie będzie to zły temat. I ponieważ nie udało mi się dzisiaj, bo ten temat jakby bardzo szybko się pojawił, zaprosić tutaj pani Beaty, naszej pani psycholog, ale myślę, że za 2 tygodnie ten temat pociągniemy sobie troszeczkę i spróbujemy, żeby ona pojawiła się tutaj w studiu naszego radia. No więc pierwsza część audycji klasycznie, niestety niezmiennie od właściwie 2 lat związana jest z infekcją COVID-19 i pandemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2. Od 2 tygodni widzimy w przychodni olbrzymią ilość zakażeń. Od poniedziałku to jest naprawdę przyrost, można powiedzieć, geometryczny. Podstawową metodą zmniejszania ryzyka hospitalizacji i ciężkiego przebiegu COVID-19 pozostaje szczepienie. Przypominam, że osoby, które szczepiły się ponad pół roku temu, powinny przyjąć już 3. dawkę szczepionki przypominającej. Niezależnie od schematu, czyli od pierwszej dawki, czy to była AstraZeneca, Moderna czy Pfizer, po 5 miesiącach dzisiaj ukazało się rozporządzenie, że tej szczepionce podlegają także wszystkie dzieci od 12 roku życia. Czyli te dzieci, które były szczepione cyklem podstawowym, możecie już rodzice zapisywać na 3. dawkę przypominającą. Troszeczkę inaczej jest po szczepionce Johnson & Johnson. Tutaj szczepienie przypominające przeprowadzane jest tylko i wyłącznie przy pomocy szczepionek typu mRNA i już po 2 miesiącach. Proszę nie czekać, przypomnieć układowi immunologicznemu, przyjąć booster. Nie wykonujcie badania poziomu przeciwciał. Istotny jest w tej chwili absolutnie tylko czas od przyjęcia cyklu szczepień podstawowych. Czyli nas nie interesuje tak naprawdę w kwalifikacji, jak wygląda poziom tych przeciwciał, ponieważ on nie jest istotny. Poziom przeciwciał, mówiliśmy tutaj już kiedyś o odpowiedzi immunologicznej, sprawdza tylko tak jakby jedną gałąź tej odpowiedzi. Istotna jest w przypadku wirusa Omikron, tej wersji, bardzo odpowiedź limfocytów T, czyli tych takich odpowiadających za pamięć długotrwałą. I one bardzo istotnie pojawiają się, czy zwiększa się ich poziom po tym 3. dawce szczepionki. Noszenie prawidłowo założonej maski na nos i usta w każdej przestrzeni zamkniętej, dezynfekcja i dystans pozostają nadal jakby w tej chwili jedyną możliwością do ograniczenia transmisji i wydaje mi się, że w imię normalnej ludzkiej empatii i przyzwoitości i dbania o innych musicie po prostu tego pilnować. My pracujemy w maskach przez wiele godzin. Ja już dzisiaj po 8 godzinach pracy w masce bardzo dobrze filtrującej, tak zwany typu FFP2, rzeczywiście mam to gardło mocno wysuszone i czuję, że będę musiała się wspomóc jakąś herbatą z imbirem, żeby nawilżyć sobie dobrze struny głosowe. W najbliższą sobotę planujemy duże szczepienie przeciw COVID-19. Głównie zapraszamy osoby zainteresowane 3. dawką i zgłoszenia telefoniczne albo na adres mailowy przyjmujemy nadal. Oczywiście zachęcamy do szczepienia w punkcie populacyjnym w Myślenicach, gdzie tak naprawdę wszystkie szczepionki są dostępne i w tym punkcie populacyjnym także jest dostępna szczepionka pediatryczna przeciw infekcji COVID-19, czyli dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. 25 stycznia ukazało się rozporządzenie, które dopuszczało 3. dawkę po 5 miesiącach u 16-17-latków, a dzisiaj, tuż przed przyjściem do Was, otrzymałam właśnie nowe rozporządzenie, które dopuszcza szczepienie trzecią dawką dzieci od 12 do 15 roku życia. Dzieci od 12 roku życia wzwyż szczepimy szczepionką normalną, czyli dawką taką dorosłą. Wszystkich naprawdę w miarę możliwości zachęcam do jak najszybszego przyjęcia tej dawki przypominającej. Co do szczepienia dzieci, rzeczywiście teraz więcej Was się pyta. Wyszczepienie populacji w tej grupie wiekowej 5 do 11 jest bardzo niskie. Wielu rodzicom mówię, aczkolwiek teraz głównie chorują ludzie, powiedzmy, nastolatki i do 50 roku życia. Bardzo mało mamy seniorów zakażonych. Oni najprawdopodobniej przyjęli szybciej tą trzecią dawkę. I rzeczywiście tutaj tych zachorowań mamy bardzo niewiele, raczej wśród osób, u których spodziewamy się, że ten układ immunologiczny z jakiegoś powodu nie działa, albo są w trakcie leczenia onkologicznego, bądź też rzeczywiście związane z wiekiem deficyty immunologiczne się u nich pojawiły, ale tak jak mówię, tych seniorów zakażonych jest naprawdę bardzo niewiele. Natomiast u dzieci jaki mamy problem? Rzeczywiście ta populacja dzieci od 5 do 11 w trakcie infekcji COVID nie jest to ciężka infekcja z punktu widzenia dziecka, prawda? To zwykle tam gorączka, owszem, ona może być dość wysoka, z dość dobrą reakcją na leki przeciwgorączkowe. Dzieci zwykle wymagają jednak kontroli nawodnienia, kaszlą. Tutaj ten kaszel dobrze się poddaje leczeniu sterydami, podobnie jak u dorosłych. Natomiast problemem jest PIMS, czyli ten zespół, który się pojawia po około 4 tygodniach po infekcji COVID. Nawet niekoniecznie takiej, której byliście w stanie w ogóle zauważyć, prawda? I zespół, o którym mówiłam, to jest zespół niewydolności wielonarządowej, zapalenia wielu narządów. Te dzieci niestety zwykle, właściwie wszystkie muszą być hospitalizowane i częstość tutaj mamy w Polsce w tej chwili 1 na 3 tysiące dzieci. To jest bardzo duża częstość. Jedyną profilaktyką dostępną w tej chwili jest szczepienie. Czyli nie możemy zastosować żadnego leku w trakcie infekcji COVID, żeby powiedzieć, że to zniweluje nam wystąpienie zespołu zapalnego wielu narządów. Natomiast u dorosłych też oczywiście spotykamy się z taką sytuacją. Zdecydowanie wcześniej osoby zaszczepione zgłaszają się do testowania. I nie jesteśmy bezradni jako lekarze. To, że na razie mamy niedostępny lek molnupirawin, który będzie dostępny w podstawowej opiece zdrowotnej, to jednak zastosowanie w odpowiednim momencie sterydów, heparyny drobnocząsteczkowej powoduje, że rzeczywiście niwelujemy albo zmniejszamy bardzo ryzyko ciężkiego przebiegu i hospitalizacji. Natomiast rozpoznanie musi być postawione w miarę wcześnie. Nie może być tak, że ta infekcja trwa już 7-8 dni i wtedy przychodzicie do lekarza i oczekujecie cudu. Po to testujemy, żebyśmy wiedzieli, z jaką infekcją mamy do czynienia. Oczywiście wiele różnych opinii krąży, że tak powiem, po wsi, ale powiem tutaj taką, sprawdziłam sobie w poniedziałek, jak wyglądała sytuacja. Z powodów losowych musieliśmy zamknąć przychodnię w Skomielnej Czarnej, w związku z tym działała tylko przychodnia w Krzczonowie. Przebadanych było na miejscu 150 osób, udzielono w sumie ponad 200 porad, czyli wliczam w to porady recepturowe i teleporady. Wykonano 25 testów, czyli na 150 osób przyjętych w przychodni wykonano 25 testów, czyli nie wszystkie osoby są testowane, więc proszę nie opowiadać nieprawdziwych informacji, z czego 15 osób miało wynik pozytywny. To jest oczywiście olbrzymia ilość, bo ponad 50% ludzi, których poddaliśmy testowaniu, miało wynik dodatni. Oczywiście ten mit, który już krąży od 2 lat, że każda infekcja daje dodatni wynik w teście antygenowym czy PCR-owym, jest oczywiście nieprawdziwy. Zarówno w teście antygenowym, jak i PCR-owym my szukamy nie wszystkich wirusów krążących po świecie, bo takiej możliwości nie ma, szukamy konkretnego. W teście antygenowym białka N związanego z wirusem SARS, a w teście PCR-owym jego materiału genetycznego. Więc te rzeczy po prostu, które jakby krążą w przestrzeni publicznej, są naprawdę nieprawdziwe i grubo przesadzone. W większości przychodni jest tak, że oczywiście pacjent, zanim nie ma wykonanego testu, w ogóle nawet nie wchodzi do przychodni. Oczywiście w przestrzeni medialnej teraz jest jakby podnoszone to nowe rozporządzenie pana ministra, prawda, wszyscy pacjenci 60+ mają być badani. Oczywiście my pracujemy w systemie już od 2 lat takim, że tak naprawdę każda osoba z infekcją przychodzi do przychodni, jest testowana, jest postawiona diagnoza, jest badana. Czyli niewiele osób się zdarza takich, które nie mają postawionej diagnozy po zbadaniu przez lekarza. W naszym systemie nic nie zmieniamy. Wizyta domowa, przypominam, jest tylko i wyłącznie do osób obłożnie chorych. I testujemy wtedy rzeczywiście na miejscu. Natomiast nie ma możliwości, żebyśmy godzinę tracili na wyjazdy do kogoś, kto uważa, że ma COVID i po prostu nie może sobie dojechać, bo tak mu się wydaje. Do tej pory wszystkie możliwe wizyty odbywają się w przychodni po wcześniejszym umówieniu. Na wizytę przychodzimy maksymalnie 5 minut wcześniej, nie przesiadujemy w poczekalni i przede wszystkim obowiązuje wszystkich prawidłowo założona maska na nos i usta. My w przychodni przyjmujemy cały czas osoby zainfekowane, w związku z tym, mimo tego, że pracujemy przy lampach UVC, nie jesteśmy w stanie pewnie do końca zapewnić jałowości. Dlatego wy się chronicie przez prawidłowo założoną maskę. Maska założona ma być na nosie, z tego powodu, że nos jest głównym źródłem infekcji i to też w nosie głównie rozwija się transmisja wirusa. Czyli jak widzę tą maskę założoną na usta, to naprawdę szkoda po prostu to komentować. Maska, jeśli już w ogóle ktoś ma zakładać ją na jedną część twarzy, to po prostu niech sobie założy, nie wiem, na czoło. Ma być maska założona na nosie i na ustach i wtedy działa prawidłowo założona maska. W ten sposób nawet chirurgiczna, że jeśli dwie osoby mają założoną maskę, to rzeczywiście tą transmisję zmniejszamy do minimum, nawet przy zachowaniu braku dystansu. Co do takiego może podsumowania aktualnej sytuacji, zamieściłam na stronie facebookowej przychodni jedno z takich ważniejszych opinii, jaka ukazała się przed 2 dniami. Jest to opinia naukowców z PAN-u naszego. Tutaj pan profesor Pyrć, wirusolog z Krakowa, jest jednym z jakby takich głównych przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk. I ta opinia jest oczywiście dostępna w internecie. Ja tylko tutaj przytoczę kilka takich rzeczy, które sobie wynotowałam z tego oświadczenia naukowców. Najwyższa pora skończyć z poglądem, że jeszcze wielu rzeczy o SARS-CoV-2 czy o szczepionkach nie wiemy. COVID-19 to jedna z najlepiej poznanych chorób zakaźnych w historii medycyny i dokonało się to w ciągu 2 lat, a szczepionka przeciw tej chorobie jest najlepiej zbadaną szczepionką w historii szczepień. Wyraźny jest natomiast deficyt woli zwalczania epidemii COVID-19 u rządzących. Piszą to naukowcy zespołu do spraw COVID-19 przy prezesie PAN. Wolność człowieka do dokonywania nieracjonalnych i sprzecznych z naukowymi poglądami wyborów kończy się tam, gdzie zaczynają one zagrażać zdrowiu i życiu współobywateli. Myślę, że to jest bardzo ważny wniosek i naprawdę ja już nawet nie chcę słuchać tych wywodów podczas wizyt o ograniczaniu wolności. Szczepienia dały nam niesamowitą wolność. Możemy podróżować sobie po świecie, nie bać się polio, ospy prawdziwej, więc ograniczenie wolności w przypadku szczepień, proszę sobie wymyślić inny motyw. Nie ma deficytu wiedzy, jest deficyt woli. Szczepionka jest, jak piszą naukowcy z PAN, jest w tej chwili, tak uważa się, zresztą podana tylu miliardom ludzi, w tej chwili już ponad 10 miliardów ludzi otrzymało szczepionkę, nie mamy w ogóle innej procedury medycznej, która dotyczyłaby takiej populacji. Nie ma też z tego powodu nadmiernego umierania, tak jak wieszczyli niektórzy. Już niedługo będzie 2 lata od podania pierwszych szczepionek i jakoś nie ma po prostu nadmiernej umieralności. Pora odrzucić założenie, że pewna część społeczeństwa to osoby o zrozumiałych wątpliwościach co do restrykcji i szczepień. Nadszedł etap walki z groźnymi dla społeczeństwa działaniami dobrze zorganizowanej, choć mniej licznej niż się wydaje, grupy antyszczepionkowców, którzy otumaniają dużą jego część. Trzeba im się zdecydowanie przeciwstawić w polityce, w instytucjach publicznych i w życiu społecznym. Trzeba użyć wszelkich środków prawnych w celu obrony społeczeństwa przed ekspansją tych środowisk. Wolność człowieka, to już cytowałam, kończy się wtedy, kiedy zaczyna się zagrażanie zdrowiu i życiu współobywateli. Dysputy na temat wyższości maseczek nad dystansem, restrykcji nad testowaniem czy szczepienia nad leczeniem należy odłożyć do lamusa. Potrzebne jest wszystko naraz i to natychmiast. Indolencja w działaniach już zaowocowała w Polsce tysiącami zgonów, których można było uniknąć. Oczywiście ja się pod tym absolutnie podpisuję. Większość w tej chwili absolutnie transmisji jest spowodowana tym, że większość współmieszkańców po prostu, najoględniej rzecz ujmując, nie stosuje się do podstawowych zasad, nie stosuje maseczki w przestrzeni publicznej. Oczywiście w domu jesteśmy w innej sytuacji, więc wiadomo, że ta zakaźność i transmisja w domu będzie inna, ale ktoś do domu tego wirusa przynosi. Przynosimy go z przestrzeni wspólnej, a nie z przestrzeni jakiejś tam zamkniętej czy dostępnej dla kilku osób. I te maseczki jakby, tutaj to dystansowanie, połączenie tych wszystkich środków jest dostępne, oczywiście bez żadnego problemu dla każdego z nas.
Słowa, które chciałbym Ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego Ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem,
to jest zdolność rozpoznawania i współodczuwania stanów psychicznych innych osób. Umiejętność postawienia się w sytuacji innego człowieka, przyjęcia jego sposobu myślenia jest bardzo ważna w kontekście interakcji społecznych. Empatia wiąże się z kształtowaniem osobowości i dojrzałości emocjonalnej w młodym wieku. Empatia jest powszechnie znanym słowem, ale czy zdajemy sobie sprawę, co tak naprawdę oznacza być człowiekiem empatycznym? Greckie słowo empateia oznacza cierpienie, natomiast w psychologii termin empatia odnosi się do zdolności zauważania i współodczuwania stanów emocjonalnych innych ludzi. Nie możemy jej mylić ze współczuciem. Współczucie stawia nas niejako wyżej od osoby, której współczujemy. Natomiast zdolność empatii to umiejętność postawienia się w sytuacji innej osoby. W praktyce jest to niezwykle ważna umiejętność społeczna. Osoby o znacznych zdolnościach empatycznych rozumie własne emocje, potrafi trafnie rozpoznawać stany emocjonalne także u innych ludzi. Każdy z nas chciałby mieć świetnie rozwiniętą empatię, ale czy tak naprawdę się staramy o to, żeby być takim człowiekiem empatycznym? Czy staramy się wczuć w rolę czy w sytuację innego człowieka? Skąd bierze się zdolność empatii? Ciekawym pytaniem jest, dlaczego jedni z nas są bardziej empatyczni od innych? Według naukowców, którzy badają ludzkie mózgi, empatia jest naturalną cechą każdego człowieka, bez której nie bylibyśmy zdolni do budowania relacji w społeczeństwie. Pozwala na zaspokojenie potrzeby przynależności, która znajduje się w centrum słynnej piramidy potrzeb Maslowa. Nie będę tutaj mówić o tym, może z panią Beatą porozmawiamy, ale wiecie, ja lubię piramidy. Piramida zdrowotna, odżywiania, przypominam, znajduje się na samym dole aktywność fizyczna, a potem po kolei dopiero jedzenie. I podobnie z piramidą potrzeb psychicznych Maslowa. Ona układa się w kształcie takiej piramidy, czyli to, co jest na dole, jest jakby dla nas najważniejsze. I empatia znajduje się mniej więcej w środku tej piramidy. Empatia to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób i umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, zobaczenia rzeczywistości z ich perspektywy. Co sprawia, że ludzie charakteryzują się tak bardzo zróżnicowanymi poziomami empatii? Psychologia wyróżnia trzy grupy przyczyn odpowiedzialnych za budowanie poziomu empatii u człowieka. Predyspozycje biologiczne, psychologiczne i środowiskowe. Zwykle na człowieka wpływają te trzy rzeczy, prawda? Na nasze zdrowie także. Predyspozycje biologiczne to jest materiał, który dostajemy od swoich przodków, czyli rodzimy się zaprogramowani na określony poziom empatii. Naukowcy twierdzą, że ta predyspozycja biologiczna odpowiada za nasz poziom empatii aż w 50%, czyli to, co mamy od rodziców, to jest aż 50% naszej empatii. Predyspozycje psychologiczne natomiast to są wzorce, które otrzymujemy w dzieciństwie i relacje, jakie panowały i panują wśród naszych najbliższych. I tutaj z kolei psychologowie twierdzą, że osoby empatyczne były wychowywane w poczuciu odpowiedzialności za drugą osobę i świadomości konsekwencji popełnianych czynów. Czyli dobrze jest jednak, żebyśmy od początku mieli jakieś obowiązki w stosunku do innych, na przykład domowników, czy do rodzeństwa, czy do rodziców, czy do seniorów, prawda? Czyli w ten sposób wykształcamy jedną z odnóg naszej empatii. Osoby, które wykazują niższy poziom empatii, zwykle wychowywane były w poczuciu bezkarności i braku odpowiedzialności za innych. No i wreszcie predyspozycje środowiskowe są to czynniki, które kształtują nas przez całe życie. Psychologia twierdzi, że poziom empatii zmienia się wraz z wiekiem, a zasadniczy wpływ na poziom empatii ma środowisko, wykształcenie, ale przede wszystkim środowisko poprzez to, poprzez przyswajanie przez nas norm, jakie są akceptowane w danym środowisku, czyli jakie dane środowisko akceptuje wzorce zachowań, to wpływa na nasz poziom empatii. Węgierska psycholożka dziecięca Margaret Mahler twierdzi, że przeciwieństwem empatii jest egocentryzm. No coś w tym jest. Egocentrycy umieszczają siebie w centrum świata, nie mają zdolności do akceptowania poglądów innych niż własne, nie potrafią zrozumieć, że inne osoby też mają uczucia, to ja tutaj w kwestii szczepień, dbania o zdrowie, jestem egocentrykiem, ale ten egocentryzm chcę trochę na was przelać, więc myślę, że tutaj przechodzę w kierunku empatii. Ale rzeczywiście, egocentrycy jakby nie obchodzi ich to, co się dzieje, właściwie nie obchodzą ich uczucia innych ludzi. patrzą na świat wyłącznie ze swojego punktu widzenia i uważają, że wszyscy powinni postępować zgodnie z ich wolą i przekonaniami. Warto zauważyć, że powszechne przekonanie o tym, jakoby kobiety były bardziej empatyczne od mężczyzn, jest mitem oczywiście, tak jak większość różnych takich rzeczy, które nam się wydają gdzieś tam, prawda? Płeć nie ma żadnego znaczenia na nasze zdolności do odczuwania określonych stanów emocjonalnych i zdolności współodczuwania. Kluczową kwestią może tu być pewnie model oczekiwań społecznych, zgodnie z którym od mężczyzn oczekujemy powściągliwości w okazywaniu emocji i to może jakby wyglądać, że rzeczywiście mężczyźni są mniej empatyczni. Mamy dwa rodzaje empatii. Empatia emocjonalna wiąże się z odczuwaniem emocji innych osób. To rozumienie, że ktoś odczuwa takie emocje jak ból, strach, gniew czy złość, osoby z empatią emocjonalną rozumie, co jest przyczyną uczuć drugiej osoby. Potrafi sobie to wyobrazić i umie też jakby współodczuwać te emocje. Natomiast empatia poznawcza to zdolność przyjęcia sposobu myślenia drugiej osoby, czyli staramy się myśleć tak jak ta osoba, a w tym pierwszym pojęciu odczuwamy tak jak ta osoba czuje. Empatia emocjonalna i poznawcza mogą, ale nie muszą iść w parze. Możemy rozumieć drugą osobę, czyli mieć tak zwaną empatię poznawczą, ale jej stanowisko emocjonalne, jej odczucia są nam obce, czyli nie będzie tutaj empatii emocjonalnej. Można też odczuwać emocje, ale nie w pełni rozumieć stanowisko tej drugiej osoby. Więc tu może ja tak mam, że odczuwam emocje osób, które nie noszą maseczki, ale wasze stanowisko jest mi całkowicie obce i nigdy się jakby nie będę w stanie tutaj do tego stanowiska przekonać. Kim jest człowiek empatyczny? Człowiek o wysokiej zdolności empatii stawia dobro innych ponad własne cele. Pewnie to też do końca nie jest dobre i myślę, że ten temat sobie poruszymy z panią Beatą. Czy rzeczywiście stawianie korzyści innych ludzi nad naszym własnymi poglądami jest dobre dla naszej psychiki? I taka postawa na pewno nie zawsze jest dobra. W sytuacji, gdy nie potrafimy skupić się na swoich potrzebach, a nasze życie polega na ciągłym poświęceniu dla innych, możemy mówić o destrukcyjnym wpływie empatii na nasze własne życie. Badania wykazują, że wielu z nas wychowywanych jest w poczuciu winy, o czym świadczy nadużywanie form takich grzecznościowych. Chcemy, żeby wszyscy mówili ciągle przepraszam, dziękuję. Dorośli chcą, żebyśmy grzecznie siedzieli, żebyśmy się nie ruszali, prawda? A to być może powoduje, że nasza psychika zostaje trochę tłumiona. Osoba nadmiernie empatyczna nie potrafi postawić swoich potrzeb na pierwszym miejscu, a gdy tak się w końcu stanie, ma olbrzymie poczucie winy. To też nie jest dobre, czyli zawsze najlepszy jest złoty środek, prawda? Dopóki nasza empatia prowadzi do wspierania i rozwiązywania problemów naszych bliskich, wszystko jest w porządku. Natomiast w sytuacji, gdy mamy nadmierne współodczuwanie, przyjmujemy cierpienia, problemy tych innych osób, pojawiają się nieprzyjemne dla nas skutki. W skrajnych przypadkach taka osoba nadmiernie empatyczna nie jest w stanie w ogóle jakby funkcjonować bez zaspokajania potrzeb innych ludzi. I rzeczywiście obserwujemy takie sytuacje, kiedy ktoś jakby nadmiernie poświęci się, ja to widzę czasem, opiece nad rodzicami, prawda? Jest tak, współodczuwa z nimi tą chorobę, jest tak poświęcony, że rzeczywiście, kiedy już dojdzie do tego ostatniego momentu, czyli do kresu naszego życia, to ta osoba traci nagle sens. Ten nadmierny smutek powoduje, że nie jest w stanie ona funkcjonować normalnie, ciągłe poczucie winy, że można coś było zrobić inaczej, coś zrobić lepiej, no powodują, że ten powrót jakby do normalności i do funkcjonowania bez tej osoby jest bardzo trudny. Empatia, choć empatia to zdolność, która zgodnie z tym z greckim pochodzeniem słowa może nam przynieść wiele cierpień, mówiliśmy empatia, to cierpienie, psychologowie są zgodni, że niezależnie od tego, jakie emocje nam towarzyszą przy współodczuwaniu, wszystko, co robimy z myślą o drugim człowieku, jest dla nas tak naprawdę bardzo dobrym doświadczeniem duchowym. Czyli ważne jest, żeby jednak te nasze działania gdzieś tam zawsze, żebyśmy sprawdzali, jak moje działanie wpłynie na innych ludzi. To, czy warto być empatycznym, czy też stawiać tylko wyłącznie swoje dobro na pierwszym miejscu, jest oczywiście indywidualną decyzją każdego z nas. Myślę, że nie bez kozery dziewczyny poprosiły mnie, żebym spróbowała przygotować coś o tej empatii, ponieważ wszyscy żyjemy tak naprawdę w tym jednym środowisku, prawda? Znamy się, chodzimy do tych samych sklepów, spotykamy się w różnych miejscach. No i rzeczywiście wszyscy dostrzegamy ten problem, że tak naprawdę w przestrzeni publicznej, w tej pandemii, wydaje się, że zatraciliśmy to poczucie wspólnoty, a empatia to jest wspólnota. Muszę dbać o innego człowieka i muszę myśleć o tym, żeby nie narazić jego zdrowia i życia. Dlatego bardzo Was proszę, zacznijcie myśleć o maseczce nie jak o jakimś dziwnym wynalazku. Prawidłowo założona maska jest w tej chwili naprawdę najlepszym elementem zapobiegającym transmisji wirusa i ograniczającym transmisję wirusa. Postawcie się w naszej sytuacji, kiedy my widzimy, wchodzimy do sklepu i 80% ludzi nie ma maski, a potem są pretensje, że nie odbieramy telefonów, albo ktoś dzwoni 10 razy, a my mamy zarejestrowanych już 200 osób, a wiemy, że te osoby nie stosują rzeczy, które powinny być w tym momencie stosowane. Także nie wiem, czy ta audycja kogoś do tego przekona, niemniej jednak myślę, że musimy wszyscy, ponieważ tworzymy w jakimś stopniu jednak takie mikrośrodowisko. Tutaj musimy zacząć wszyscy myśleć o tym, że tak naprawdę nasze działanie, nasze postępowanie wpływa na losy innych ludzi. cudowne połączenie folkloru węgierskiego i polskiego, oczywiście Megica. To czy warto być empatycznym, czy stawiać tylko wyłącznie swoje dobro na pierwszym miejscu, tak jak powiedziałam wcześniej, jest tak naprawdę indywidualną decyzją każdego z nas. Z punktu widzenia psychologii najkorzystniej jest umieć znaleźć złoty środek, choć jak pokazuje wiele życiowych sytuacji, nie zawsze jest to proste. Empatia pomaga w wielu sytuacjach, ułatwia codzienne funkcjonowanie, pozwala na nawiązanie dobrych relacji, pożądana jest w wielu zawodach, właściwie we wszystkich zawodach, w których mamy kontakt z ludźmi. I w tych są takie zawody, w których bez empatii człowiek sobie nie poradzi. Warto sobie też uświadomić, że osoba pozbawiona empatii lub o jej bardzo niskim poziomie może narzucać innym swoją wolę i nie dostrzegać, że jest to źródło konfliktów i negatywnych emocji, czyli osoba, która nie ma tej odrobiny empatii, uważa, że wszystko jest ok, prawda? Że wszyscy wykonują jej polecenia, jej zadania i to jest pewnie pożądana cecha na stanowiskach menedżerskich. Brak empatii czy empatia na niskim poziomie to zjawiska, które mają różne źródła. W niektórych przypadkach oczywiście jak wszystko ma podłoże w dzieciństwie, gdy prawidłowe procesy, które prowadzą do naturalnej adaptacji dziecka w społeczeństwie, zostaną zakłócone. Wystarczy oczywiście trudna sytuacja rodzinna, konflikty, brak poczucia bezpieczeństwa, ignorowanie wzajemne domowników czy opiekunów. Nieprawidłowy rozwój emocjonalny powodują różnego rodzaju sytuacje patologiczne, ale także niekorzystny wpływ otoczenia. Czasem czynniki środowiskowe jedynie ograniczają rozwój empatii, czyli jeśli dany człowiek trafi na korzystne na swoich etapach życia warunki, to ta jego empatia rozkwitnie, prawda? Czyli rzeczywiście jeśli zacznie się kontaktować z ludźmi, którzy ten poziom empatii mają wysoki, to te zachowania w ramach tego czynnika środowiskowego zaczną także być normalne dla niego. Brak empatii oczywiście jest to jeden z objawów zaburzeń osobowości, w tym osobowości narcystycznej i psychopatycznej. Są to zaburzenia psychiczne, co oznacza, że niewykształcona empatia również wynika z predyspozycji genetycznych. Na zaburzenia o naturze antyspołecznej narażone są osoby, u których w życiu płodowym doszło do komplikacji, które doprowadziły do nieprawidłowego rozwoju mózgu. Bycie empatycznym rozpatrujemy w wielu aspektach. Wymagamy czegoś od innych, a sami nie jesteśmy w stanie nic zmienić w swoich przyzwyczajeniach czy postępowaniu. Wymagamy tutaj od opieki medycznej ciągłej dostępności, a sami nie założymy maseczki prawidłowo i nie wytrzymamy w niej przez godzinę. Obawiamy się grzybicy płuc, mamy takiego mema w środowisku medycznym, kiedy już od 2 lat czekamy na pacjenta z grzybicą płuc po założeniu maseczki i on się nadal nie pojawia. My pracujemy, no ja dzisiaj 8 godzin praktycznie nie ściągałam, oczywiście w krótkiej przerwie na picie, bo jednak w tych maskach, które my używamy, takich wysokofiltrujących, bardzo wysycha w jamie ustnej. 8 godzin w masce i jakoś żyję. Przyszłam do radia, może mam jakąś chrypkę, ale nic mi się specjalnego nie dzieje. Zatem mój apel, szanujmy się wzajemnie, badajmy się dla siebie, bądźmy milsi, nośmy maseczki, dystansujmy się i dezynfekujmy ręce, bo to jest w tej chwili jakby najważniejsze działanie społeczne, które naprawdę jest łatwo dostępne i bezproblemowo może być zastosowane w każdym dniu i w każdym pomieszczeniu. Na zakończenie audycji ogłoszenia przychodniane. Nie parafialne, ale przychodniane. W następnym tygodniu z powodu urlopu lekarza i pielęgniarki filia naszej przychodni w Skomielnej Czarnej będzie zamknięta. Przyjmujemy w Krzczonowie od godziny 8 do 18. Pobieranie krwi od 7 do 9 we wtorki i w czwartki, czyli tutaj się nic nie zmienia. Nie działa telefon stacjonarny w Skomielnej. Komórka, która jest w Skomielnej, będzie działać, czyli możecie wysyłać SMS-y i tak dalej, te wszystkie tam rzeczy. Wszystkie telefony są oczywiście na stronie przychodni, czyli przypominam, nie będzie działać przychodnia w Skomielnej i nie będzie działał telefon stacjonarny ten 12 373 22 26. Najbliższą sobotę szczepienia w Krzczonowie, szczepionka firmy Pfizer. No i już zapraszam wszystkich na 13 lutego na już trzecią akcję okołowalentynkowego oddawania krwi w naszej przychodni w Krzczonowie. Przypominam, że wymyśliłyśmy taką akcję z panią Małgosią Ptak, szefową naszego regionalnego myślenickiego centrum krwiodawstwa, że nie ma co kupować jakiegoś prezentu na walentynki, po prostu panowie i panie przychodzą i oddają krew. Nie dość, że będzie to świetny dar serca, czerwony, to jeszcze będą mieć czekolady za darmo, które mogą być doskonałym prezentem. Czyli 13 lutego, za 2 tygodnie w niedzielę, będzie można oddać krew. Wszystkie szczegóły oczywiście będą podane na stronie przychodni i na stronie facebookowej. I myślę, że to na razie wszystko. Życzę pięknego wieczoru i mam nadzieję, że jak najrzadziej będziemy się mimo wszystko w tej chwili spotykać w przychodni. I przypominam, że nie jesteśmy tak naprawdę bezradni wobec tej choroby, ale potrzebujemy, żebyście wszyscy zachowywali się rozsądnie i w odpowiednim momencie byli w stanie skorzystać z opieki medycznej, a nie czekali na ostatni moment. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Tłum ludzi biegnie przez mój pokój.
Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie.
A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chce. Zabierają rzeczy i wynoszą łóżko.
Okna ani ściany nie są teraz moje.
Wciąż nie widzę końca, ale mówią mi, że już niedługo.